że nasz Pan raz na zawsze swoje życie oddał i że On po raz drugi przyjdzie i nie będzie miał żadnych, nic nie będzie to do czynienia miało z grzechem. Tylko jeden będzie punkt, z którym On będzie miał powiązanie. To jest ta odkupiona trzoda, która została obmyta krwią baranka. Ja chciałbym wam to przeczytać u Hebrajczyków w 9 rozdziale. Ja czytam od wiersza 26. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Czy jest to wyraźne? Aby grzech poprzez swoją ofiarę znieść, zabrać, przebaczyć. Ja czytam dalej. Wiersz 28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Chwała i cześć niechaj będzie Jego świętemu imieniowi. Jako pierwszy On przyszedł. On nie przyszedł tylko po to, ażeby grzech znieść, tylko On stał się grzechem. On to przekleństwo wziął na siebie, bo jest napisane: przeklęty ten, kto wisi na drzewie. I On wisiał na drzewie. On niósł grzech, On niósł chorobę, On wziął to całe przekleństwo na siebie, tą klątwę. Przy swoim pierwszym przyjściu On przyniósł to zbawienie. Przy swoim drugim przyjściu On przyjdzie i zabierze tą trzodę, którą odkupił tych zbawionych. On ich zabierze do siebie, do chwały. Jeden autor pieśni mówi: odkupiony jestem, mogę to czcić, odkupiony jestem poprzez krew Zbawiciela. Ja to często tutaj na tym miejscu mówiłem i również na innych miejscach. Ja chcę to Słowo Boże, tą Ewangelię Jezusa Chrystusa wspólnie z moimi braćmi tak głosić, ażeby ci, którzy to Słowo z naszych ust słyszeli, ażeby oni z nami wspólnie przed obliczem Bożym stanęli. To jest ten sens głoszenia słowa. Ja nie jestem płacony za głoszenie tego słowa. Ja nie dostaję ani centa za to. Brat Rus również nie, brat Schmidt nie i wszyscy inni bracia nie otrzymują nic. My to czynimy z przekonania, wolno z przekonania. My jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za to, że my możemy to czynić ku chwale i czci Jego imienia. Ale to głoszenie, ono ma służyć tym ku zbawieniu, którzy to słowo z naszych ust słyszą. I również w tym słowie wprowadzającym myśmy również czytali, że Bóg sam przyjdzie i daruje zbawienie. On przyszedł i On darował zbawienie. To jest Ewangelia zbawienna, nie tylko radosna Ewangelia, tylko to jest Boża Ewangelia zbawienia, która każdemu, kto w Jezusa Chrystusa wierzy, przynosi ratunek najpierw Żydom, a później z narodów. Ja chciałbym w związku z tym, cośmy wczoraj wieczorem czytali i mówili, chciałbym parę miejsc przeczytać i może zacząć z Sofoniaszem z trzeciego rozdziału. Sofoniasz, trzeci rozdział, wspaniałe słowo. I ja proszę, ażebyśmy na to zważali, nawet jeżeli my niektóre polityczne i religijne rzeczy wymieniamy, które się dzieją, to zważajcie proszę na to, że zawsze w każdym zgromadzeniu, przy każdym głoszeniu słowa Ewangelia, to słowo jest w centralnym stoi jako centralny punkt i ten cały czas wypełnia. Chciejmy od Sofoniasza 13 rozdział, 3 rozdział od 14 wiersza czytać. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu, raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie. Już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: nie bój się, Syjonie, niech nie opadają twoje ręce. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, on zbawi. Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta. Usunę pośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. Abyś z powodu niego nie doznał hańby. Oto ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę cię, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. W owym czasie przywiodę was z powrotem, zgromadzę was w tym czasie, sprowadzę, obdarzę was sławą i chwałą i u wszystkich ludów ziemi, gdy na wszystkich oczach odmienię wasz los, mówi Pan. Chwała i cześć niechaj będzie Jego wspaniałemu imieniowi. To jest słowo Pana. To jest tak, mówi Pan. On to wypowiedział i tak to będzie. I nie inaczej. I myśmy pojęli, że ta sprawa ze zborem i z ludem izraelskim równolegle się dzieje, przede wszystkim w dwóch wyjątkowych odcinkach czasu. Jeżeli my do tego pierwotnego chrześcijaństwa przejdziemy, to widzimy bezpośrednio i dokładnie chrześcijanizm i że to, co jest u Żydów się działo, to wszystko było równolegle i w roku 70 po Chrystusie zniszczenie ludu i tego miasta i teraz my mamy podobną sytuację od roku 1948. Ten lud, on wraca z powrotem, kraj izraelski został obwołany, kiedy Belfort to wytłumaczenie dał, ale w maju 1948 roku znowu dwie rzeczy się dzieją równolegle. To zakończenie zboru i to sprowadzenie Izraela z powrotem, ażeby w tym momencie, kiedy zbór zostanie zakończony, ażeby ci dwaj prorocy mogli to słowo w Jeruzalemie głosić. I lud musi tam być, kiedy będzie to słowo przyniesione. Wy możecie to w Objawieniu 11 i w różnych miejscach Biblii możecie to przeczytać, że Bóg swoją drogę z ludem izraelskim będzie miał. I czy nie jest to wyjątkowe, albo rozumiemy to, że Bóg im nic, nie jakiś wielu apostołów i wielu nauczycieli albo z jakiegoś fakultetu tu i tam, co Bóg im pośle? Kogo im pośle Bóg? Dwóch proroków według tego, jak był Mojżesz i Eliasz. Wszystko inne oni już mieli w pełni i kiedy ten czas Boży przyjdzie, wtedy to się będzie działo wszystko według planu Bożego i my musimy się z tym zgadzać i myśmy wiele mieli również, jak wiele różnych regałów zostało wypełnionych i wiele książek jest napisanych, zostało napisane i niektóre nie są może złe, ale tam było wiele zbudowania, wiele mądrości. Ale kiedy ten czas się wypełnił i proroczy odcinek czasu się rozpoczął i kiedy Boże słowo prorocze było niezbędne, Bóg nie posłał i nie potrzebował wielu teologów, tylko On miał męża od Boga posłanego. Ja myślę teraz o Janie Chrzcicielu. Ja mam nadzieję, że ja ten jeden wiersz, który ja bym chciał chętnie przeczytać, od razu teraz tak znajdę. Wy wiecie, ja się praktycznie w ogóle się nie przygotowuję. Ja niektóre miejsca Biblii tylko czytam, ale ja przychodzę tutaj, jak wy wszyscy, w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale jest w wierszu 6 i 7 napisane: wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Bardzo mocne słowo. I tutaj ten arcykapłan Kajfasz i wielka ta Rada Najwyższa, wszyscy nauczeni w piśmie i faryzeusze i wszyscy kaznodziei, wszyscy. Obok niego tutaj przychodzi Bóg i on się zwraca do jednego męża. I tutaj jest prawie z wyniosłością napisane, ażeby wszyscy poprzez niego przyszli do wiary. Ale ja chciałbym jeszcze szczerze się spytać, jeżeli ci wszyscy inni zostali puszczeni na ten naród cały, to jeden by ich o tym przekonywał, ten drugi o czymś innym. I tak, między ludem by ta różnorodność była wniesiona. Bóg, ale ma jeden program, jeden plan, swój jeden lud, jeden zbór. I On chce, ażeby On chce swoją wolę czynić w swoim zborze, kiedy ten Jego czas przyjdzie. Wszyscy poprzez Niego mieli przyjść do wiary. Bardzo ważny wiersz. I kto się pod to nie ugiął i postawił pod to, to on pozostał w swojej własnej wierze, w tej wierze, że wszystko jest w porządku, pomimo to, że nic nie było w porządku. To jest właśnie ten punkt. To jest niezbędne, ażebyśmy my otrzymali tą wielką łaskę Bożą, ażeby się postawić pod tą potężną rękę Pana i się pod nią ugiąć. Pomyślcie o tych dniach Mojżesza. Tam przyszli niektórzy i mówili, czy on jest ten jedyny człowiek, mąż, do którego Bóg tutaj przemówił, czy nie? I my wszyscy jesteśmy tutaj. Tak, oni wszyscy tam byli. Wszyscy tam byli, ale później z nich nie było wielu tam. Oni wzięli swoje kadzidła i miało być podjęta decyzja i spójrzcie, ta ziemia się otworzyła i zniszczyła. Przed Bogiem nic nie jest ważne, że ktoś coś chce być. Przed Bogiem jest tylko to ważne, co On przedsiębrzył sobie i to, co On czyni. Tam był inny mąż, tam był mąż od Boga posłany i jego imię było Mojżesz. I on nie chciał w ogóle iść. Było wystarczająco wielu, ale on nie chciał iść. Moi mili, jedno chcemy wypowiedzieć i wynieść z powodu prawdy. Wszystkie dzieci Boże, one we wszystkich czasach, te wielkich od Boga posłanych mężów, oni je wszyscy przyjęli, ale oni byli prorokami, to nie byli ewangeliści, to nie byli oni nie byli kaznodziejami, to byli prorocy i dlatego jest napisane, że to słowo zostało posłane do proroka i to słowo przyszło do proroka. I również o to on się zatroszczył i napisał, albo dał powiedzieć i napisać, kto proroka przyjmuje, ten, dlatego że on jest prorokiem, ten otrzyma zapłatę proroka. I również za to jesteśmy wdzięczni. Bóg o wszystko się troszczy. Spójrzcie, Jan na wyspie Patmos, on był wyjątkowym mężczyzną. Najpierw on był apostołem i nagle był on prorokiem, który poprzez ducha do niebios został przeniesiony, ażeby to widzieć, co ma przyjść, ażeby to zapisać, ażebyśmy my mogli mieć orientację pewną i ażebyśmy mogli wciąż na nowo stwierdzić i widzieć, że te rzeczy, one tak przyszły i tak się dzieją, jak one w słowie zostały przepowiedziane. Brat Rus z proroka Izajasza czytał, ja chciałbym krótką 2-3 wiersze przeczytać. U Izajasza 26-21, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Jeszcze wiele będzie odkryć różnych. Myśmy teraz w mediach słyszeli i czytali, jak wiele dyktatorów było i jak wiele oni mają na sumieniu tu i tam, jak wielu religijnych, jak wiele instytucji, wiele rzeczy na swoim sumieniu i wszystko raz zostanie odkryte i będzie widziane, ale lud Boży, on będzie szedł, zostanie zabrany do chwały i tutaj mówi on w wierszu 24, kiedy się to stanie. Izajasz 24, rozdział 20, wiersz 23. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie. I przed ich straż starszymi będzie chwała. Może za dużo teraz już naprzód patrzę, ja nie wiem, ale o dniu Pana jest napisane, że dzień Pana, on przyjdzie i słońce się zaciemni i księżyc się zamieni w krew. Jeżeli my teraz w związku z tym jest mówione i w tym momencie Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, my nie możemy się w tych wszystkich pojedynczych rzeczach zagłębiać, ale my się radujemy z tego, że Bóg dał wszystko powiedzieć. Ja przeczytam jeszcze może wiersz 19 w rozdziale 24. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Wokoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna, a ciążyło na niej jej przestępstwo, także upadnie i już nie powstanie. Ale Pan darował tą obietnicę, ja nowe niebo i nową ziemię uczynię, która się ostoi przede mną. Ta stara ziemia może spaść i upaść. Czasem, jeżeli ludzie o tym jednym dniu mówią po angielsku, się mówi doomsday, o tym wyjątkowym dniu że się wszystko zakończy, to ja bym chciał najlepiej sam również mieć coś do powiedzenia tam. Ja chciałbym powiedzieć, przyjaciele, Bóg tylko tej sprawie, która się nie może przed Nim ostać, coś uczyni, ażeby miejsce uczynić na to, i temu, co się przed Nim w wieczności ostoi. Bóg nic złego nie chce uczynić. Wręcz przeciwnie, my się radujemy z tego, że On z tym starym chce zakończyć i sprzątnąć i koniec uczynić temu i to nowe raz na zawsze powołać do istnienia i postawić jako rzeczywiste. Wy znacie wszyscy Rzymian 8, całe stworzenie czeka na objawienie synów i córek Bożych. Ono czeka, ażeby być przemienione i uwolnione od tego, co przemija. Ja sobie tutaj u Daniela 7 zapisałem i ja chciałem to jeszcze przeczytać, ażeby krótko powiedzieć coś o tym, co wczoraj wieczorem było mówione. Daniel 7 rozdział. Tutaj chciałbym wiersz drugi i wiersz trzeci czytać i wiersz siódmy. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, które każde inne. Ja to napisałem w tej książce. Bóg tą historię istnienia ludzkości tym prorokom objawił od początku aż do wejścia do tysiącletniego królestwa. Obojętnie, czy to setki królestw było, czy nie, Bóg czyni historię zbawienia i ja, myślę, to był nasz kanclerz, który mówi, ta historia tą decyzję podejmie. My się radujemy, że Bóg również i nad historią ma moc i wszystko przyjdzie tak, jak to ma przyjść, ale my widzimy to, że to wielkie, potężne zwierzęta w sumie były i nie więcej. I te cztery zwierzęta, one są cztery, to są cztery królestwa i ktoś może powie, że to królestwo rzymskie jest ostatnim królestwem, to wtedy my mamy tak wiele królestw było, które istniały. Tak, z proroczego punktu widzenia nie miały nic do powiedzenia. Dlaczego one miałyby być tu wymieniane? One w ogóle nie muszą być wypowiedziane, bo one nie należą do tego obrazu czasu końca albo nie pasują do tego czasu końca. Bóg nam chciał pokazać i objawić to, co się ma stać, i ażeby kiedy się to będzie działo, ażebyśmy mogli to rozpoznać. Ja chciałbym chętnie od tych ludzi, którzy od historii opisywali, dlaczego ten czas od 33 do 45 jako trzecie królestwo jest opisywane. Jako trzecia Rzesza, a nie jako druga albo czwarta, tylko jako trzecie królestwo, jako trzecia Rzesza. Dlaczego? To przyjdzie na sam koniec. Tylko to czwarte, bo to czwarte jest to ostatnie królestwo. Wszystko inne, co było przedtem trzecie, czwarte albo czterdzieste, to jest obojętne. Wiele królestw jest na ziemi, wiele ludów, wiele mocy i tak dalej. Cośmy wczoraj wieczorem czytali z kazania brata Branhama, 70 tygodni lat Daniela w sierpniu 62 roku Trzymana. Wszystko się zakończy, faszyzm, nacjonalny socjalizm i komunizm, wszystko się zakończy. Te dwa pierwsze, one się w komunizmie zakończą, wylądują i on mówi później, a później na samym końcu wszystko w katolicyzmie się zakończy. Moi mili, tak to musi być. To rzymskie królestwo, które już przed Chrystusem było, ono musi aż do końca być zachowane i istnieć i ono musi teraz na końcu, teraz w tej postaci być i istnieć, ażeby te słowa Pisma mogły mieć swoje miejsce. Ja nie wiem, jakbym to miał wam wypowiedzieć. Najlepiej ja bym to chciał z każdym usiąść i mówić, słuchaj i spójrz i zobacz. I tak to Bóg powiedział i tak to się dzieje teraz przed naszymi oczyma. Ale ja myślę, że my wystarczająco wiele czytaliśmy i pojęliśmy, o co właściwie chodzi. Ja chciałbym teraz jeszcze z Daniela 7, wiersz 7 czytać. Potem Spojrzałem i widziałem w nocy, w widzeniu nocnym objawiło się czwarte zwierzę, straszne, groźne i niezwyczajnie silne. Miało ono potężne, żelazne zęby, pożerało, miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne niż wszystkie poprzednie zwierzęta. Ja nie będę teraz dalej jeszcze czytał, ażeby jeszcze się nie wejść do całej godziny biblijnej. To było czwarte królestwo. I w tym momencie, co wtedy się stało? Wy możecie dalej czytać w wierszu dziewiątym teraz. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata, a więc będzie sąd. Sąd w związku z tym, kiedy te królestwa, albo to ostatnie królestwo swoje koniec będzie miało, dożyje swojego końca i Pan swoje królestwo utwierdzi. Ja przeczytam wam z tego samego, czytam z tego samego rozdziału. Ja czytam wiersz 28, to jest prawdopodobnie, ja mam stare okulary, nie wiersz, to jest 23 wiersz. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. To, te inne królestwa w książce, możemy to przeczytać, kiedy one były, one tego nie mogły uczynić i nie uczyniły, ale to ostatnie, ono na całym świecie, nad całym światem będzie miało moc. Wschód, zachód, północ, południe. Kto nie będzie tym instrukcjom tej instytucji czynił tak, jak on mówi, czy ja nie mówiłem tego już miesiące temu, my nie potrzebujemy wszystkich tych bloków, wszystko musi jedna, jedyna sprawa powstać, jedna moc, na której będzie jechane, ażeby te plany mogły być wykonane, bo to należy do planu Bożego, te wielkie moce ziemskie, one staną się małe, bo ten czas na to przyszedł i one poddają swoją moc, tej mocy, o której teraz chodzi na samym końcu, postawią do dyspozycji. I dalej jest napisane, a 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. Czyśmy wczoraj o tym nie czytali, że tych 10 królów swoją moc oddają temu zwierzęciu tak długo, aż te słowa Boże się wypełnią. I prorok Daniel mówi tutaj, on te rzeczy już tutaj również widział w tych wizjach. I tutaj dalej to jeszcze idzie w wierszu 25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Stuprocentowo to jest dokładne. Po zachwyceniu zboru zacznie się to, co Daniel, prorok Daniel tutaj widział, się to zacznie, jak w tych 70 dniach, w latach tygodnia było. To ostatnie 7 lat, to ostatni tydzień i te pierwsze 3,5 roku, one są dla służby tych dwóch proroków przeznaczone. Te trzy ostatnie są przeznaczone na wielki ucisk, gdzie wielu wierzących i również tych zapieczętowanych Żydów, oni umrą tą śmiercią męczenną. I dokładniej nie może być to powiedziane i opisane. Błogosławiony ten, kto to widzi. I tutaj są lata nazywane, rok, dwa lata i pół roku. I to ja nie czytam z jakiejś gazety, tylko ja czytam to tutaj z Daniela, z 7 rozdziału. Bóg, on ma uporządkowany swój czas i w tym tutaj u Daniela jest napisane, że ten, kto zawrze tą umowę, on ją również i złamie. Ja może wam to przeczytam u Daniela 9:27. Daniel 9:27. Einen festen Bund mit der Volksmenge. Eine Jahr Woche lang i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. i w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie znajdzie wyznaczony kres spustoszenia. Chwała i cześć niechaj będzie imieniowi Pana. Ja chciałbym z Daniela 7 od 26 wiersza dalej czytać. Potem odbędzie się sąd, ale to nie jest jeszcze ten ostateczny sąd. To jest ten sąd przed tysiącletnim królestwem. Ostateczny sąd przyjdzie po tysiącletnim królestwie, kiedy wszyscy kiedykolwiek żyli będą musieli stanąć przed tym tronem białym. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. I teraz przychodzi tutaj królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będzie przeznaczone ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest świętym, jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Jego królestwo niechaj przyjdzie i ono przyjdzie i jego wola się stanie jak w niebie, tak i na ziemi. Tak jak Antychryst, jak myśmy czytali, się będzie chciał rozszerzyć i całą swoją moc nad całą ziemią będzie chciał objawić. On jest ten, który naśladuje Chrystusa. Chrystus, on dla Chrystusa jest nad całą ziemią to królestwo dane, ale nie Antychryst, ale on musi wszystkie rzeczy naśladować. Ja chciałem to słowo, jak Luther to użył, nie chciałbym używać, ale my to widzimy wyraźnymi oczyma przed nami. My żyjemy w tym czasie, w którym się to dzieje. Ja chciałbym jeszcze z Daniela 2 czytać coś bardzo wspaniałego. Może dla niektórych to jest nie do zrozumienia, dlaczego Bóg niektóre rzeczy i symbole, obrazy i podobieństwa uczynił, i żeby sens ukazać, który ma być objawiony, o co chodzi. U Daniela w drugim rozdziale, wiersz 34. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się z góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. To jest ten obraz. Wy znacie wszyscy, jak Daniel widział tą postać i z tymi różnymi metalami i aż do nóg. Ja dalej będę czytał jeszcze wiersz 35. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plew na klepisku w lecie. Rozniósł to wiatr tak, że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. To jest wspaniały obraz na objawienie Boże w Jezusie Chrystusie i wprowadzenie w Boga. Jezus Chrystus jest, wszyscy wiecie, jest tym kamieniem. Jeżeli nie wiecie tego, ja chciałbym to wam przeczytać. Ja nie chciałbym, ażeby ktoś stąd odszedł i powiedział, że tutaj coś z własnego myśli jest powiedziane. Ja powiem wam z pierwszego listu Piotra z drugiego rozdziału. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od wiersza drugiego. Jako nowo narodzone niemowlę zapragnęliście niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpiliście do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
Als ein auserwähltes Kleinod gilt,
Wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ja czytam dalej. Wiersz szósty. Dlatego powiedziano jest w piśmie, oto u Izajasza 28:16, oto kładę na Syjonie kamień węgielny i ten kamień wybrany jest Jezus Chrystus. On z Boga wyszedł i on idzie z powrotem do Boga. On jest Bogiem i pozostaje Bogiem. Ja czytam dalej. Oto kamień Syjon, węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Ja kładę moje zaufanie nie na jakiś kamień, który gdzieś jest na pustyni znaleziony. Nie. Ja moje zaufanie w nim kładę ten, który jako skała szedł z ludem izraelskim i oni z niego pili. Nie jakiś martwy kamień. To jest żywy kamień, który został poprzez budowniczowych porzucony, ale poprzez tych, którzy znaleźli łaskę przed Bogiem. On jest jako kamień węgielny. Kamieniem węgielnym się stał. I nie tylko jako kamień węgielny, tylko jako kamień końcowy również. Na samym początku Nowego Przymierza chodziło o ten kamień węgielny, o ten położenie tego gruntu, ale teraz musimy rozpoznać, że ten pierwszy i ten ostatni jest ten sam. I on, i tak jak na początku był i na końcu musi być, alfa i omega. On jest, ten kamień węgielny jest kamieniem końcowym. Ten, który zaczął, ten jest tym, który zakończy. Chwała i cześć, niechaj będzie imieniu naszego Pana. I on zakończy. I on również tą ten słup ognia do końca zakończy, już jej więcej nie będzie. Tak jak jego porzucono i z nim się obchodzono, tak on również i z tymi się będzie obchodził, którzy jego porzucili. I to jest łatwo do pojęcia to, że Bóg nie weźmie do siebie jakichś ludzi, którzy rebelują i on nie będzie nowego jakiegoś takiego czegoś w niebie czynił. Ja chciałem to z Zachariasza 4:2 jeszcze przeczytać, jeżeli dotyczy się to tego kamienia. Nasz Pan jest tym kosztownym kamieniem węgielnym i końcowym. On jest tym fundamentem, on jest tym gruntem, na którym my zostaliśmy zbudowani. U Zachariasza w rozdziale 4, wiersz 6 i 7. Ale myślcie tutaj o tym, że prorok tutaj, ten nowotestamentowy zbór, kiedy jako tutaj jest objawiony mu jako świecznik siedmioramienny, może z powodu tego przeczytamy jeszcze od wiersza 2. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Jakie wspaniałe obraz tutaj. Cały nowotestamentowy zbór, 7 świeczników, to jest świecznik z 7 lampami i 7 rurek tutaj jest, które są połączone, 7 epok, które w tym Starym Testamencie, w tym nowotestamentowym zborze jest, która idzie poprzez zbór, ten sam duch, ten olej, to jest symbol Ducha Świętego. I jeżeli się dotyczą to duchowy obszar, w tym ten świecznik tutaj jest siedmioramienny i te rury prowadzą tutaj ten olej do tych lamp. Jak to było w Objawieniu 1? On widział, co widział Jan? On widział kogoś, który był jak Syn Człowieczy, który przechadzał się między tymi 7 świecznikami. W tym odcinku czasu ten Duch Święty, on spada na zbór i ten olej, on płynie w nasze serca, wpływa i ja życzyłbym sobie, sobie naprawdę, ażeby naprawdę nowe ożywienie i wylanie poprzez Ducha Świętego miało miejsce. Jest to siedem tych połączonych rurek i te przewody tam są, gdzie płynie olej. I ja myślę, że my jesteśmy teraz z nim połączeni i ja wierzę, że ten pojemnik z tym olejem nie jest pusty, tylko że my możemy dzisiaj z tego samego oleju czerpać więcej niż kiedykolwiek. Z jego pełni braliśmy łaskę za łaską. Bóg może nam to przynieść i pokazać, ale my musimy to od Niego wziąć. Niechby On nam darował łaski ku temu. Ja bym chciał dalej czytać w czwartym rozdziale u Zachariasza, czwarty rozdział od wiersza szóstego. On mi dał następującą. Wtedy On odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zerubabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi. To się stanie, mówi Pan zastępów. Kim Ty jesteś, wysoka góro, wobec Zerubabela? Staniesz się równiną, On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Cudny, cudny. To mówi już o zakończeniu, ale wy widzicie tutaj, że tutaj jest pokazywany ten złoty świecznik, tych siedem lamp i ten pojemnik z tym olejem i te połączone z nim rurki. I tutaj jest napisane, nie poprzez moc się to stanie, tylko poprzez mojego ducha, mówi to Pan zastępów. Ten duch, który wpływa do zboru, ażeby to słowo ożywić i ażeby w ogóle wszystko uczynić, co ma być uczynione i czynione. U Zachariasza w trzecim rozdziale czytam jeszcze od wiersza ósmego. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swojego sługę, latorośl, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozłem, a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyryję napis, mówi Pan zastępów. I jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Czy on to uczynił? Tak, on, ten, który stał się kamieniem węgielnym, on w jeden dzień tą winę zniósł. Tą winę, ta wina została zniesiona, grzechy są przebaczone, my jesteśmy odkupieni. Bogu niechaj będzie dzięki za wszelkie Jego prowadzenie i kierowanie, błogosławieństwa, wskazówki. Bogu niechaj będzie dzięki za Jego łaskę i za Jego słowo. Jemu niechaj będzie dzięki za oświecenie, które my w tym czasie w Piśmie otrzymaliśmy poprzez Ducha Świętego. My często mówiliśmy, interpretowaliśmy, zdawaliśmy to tak, ale dopiero wtedy, kiedy te rzeczy się jeszcze nie stały, ale kiedy one się staną, nikt więcej nic nie musi interpretować i mówić, to, bo wtedy jest to Boża interpretacja w tym, co Bóg obiecał. Mnie samego to bardzo poruszyło, te miejsca znaleźć, w których brat Branham po prostu potężne wypowiedzi uczynił, dokonał i my możemy widzieć te rzeczy. Mężczyzna, który miał niewiele szkoły jak on, ten, który te zgromadzenia w sobotę, to było, myślę, w Jeffersonville i nagle Duch Boży przychodzi na niego i on, może ktoś z nas nie rozumieć może tego, ale w tym momencie, kiedy ten Duch na niego przyszedł, on z jednego końca do drugiego końca platformy pobiegł i nagle on się zatrzymał i wielu mówi, że oni Ducha Bożego odczuwali, tam nie było żadnego działania na zewnątrz, ale ja wam powiem, jeżeli Duch Boży na człowieka przychodzi, to się dzieje coś z nami wszystkimi, obojętnie, jakkolwiek na zewnątrz to może wyglądać. I wtedy on się zatrzymał i on wypowiedział niektóre rzeczy, które dotyczyły się zniszczenia Ameryki i o tym czasie, że kobiety będą miały prawo do wyborów i tak dalej. Na początku 60. lat kobiety po raz pierwszy w Ameryce miały prawo do wybierania i to był Kennedy, którego wybrały i brat Branham przyszedł i wypowiedział, tutaj się wypełnia to, co Bóg mi w 1933 roku objawił i wtedy on wiele jeszcze innych rzeczy mówił, jak ja już przedtem mówiłem o tym, co w Europie się miało stać i dlaczego w Europie, bo tutaj to ostatnie powiązanie tego wszystkiego musi się stać i ten czas proroczego czasu musi być zakończony i to ta głowa, która była, rana jej zadana i musiała być ta rana zagojona, ażeby stało się to wszystko lokomotywą tego wszystkiego i ja tego sobie nie chcę więcej nic mówić i prorocy, oni czasem, jak prorok Ezechiel tutaj jest jemu powiedziane, zjedz tą rolę tutaj, ja może to wam przeczytam i tak to jest czasem w moim żołądku, od wiersza pierwszego przeczytam to i rzekł do mnie, synu człowieczy, zejdź, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. Gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, które ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Ale wiecie, co przedtem się jest napisane? Ja muszę to znaleźć jeszcze. To będzie tobie gorzkie w żołądku. Kto już to znalazł? To musi być w ostatnich wierszach drugiego rozdziału. Obojętnie, gdziekolwiek się to czyta, ale ja chciałem jeszcze jedno wypowiedzieć i tutaj jest napisane, zjedz ten zwój i przepowiadaj o narodach i tak dalej. Kto wie, gdzie jest ten równoległy tekst w Nowym Testamencie? Gdzie jest to zapisane w Nowym Testamencie? Ta równoległe miejsce. Zanim to uczynię, ja chciałbym przeczytać te ostatnie wiersze z drugiego rozdziału. Są mi bardzo ważne, od wiersza ósmego. Ezechiel, drugi rozdział od ósmego wiersza. Ty zaś, synu człowiecze, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny, jak dom przekory. Otwórz swoje usta i jedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisy skargi, jęki i biadania. Co wam to przypomina? Objawienie 5, objawienie księgi 7 pieczęci. To było z przodu i z tyłu zapisane i było zapieczętowane i tak dalej. I dalej to jeszcze idzie. I z tyłu i zostały tam napisane skargi i biadania i w niej zapisane. I ten tekst, który ja już czytałem, on musiał symbolicznie ten zwój zjeść. To była tylko wizja. Prorocy musieli widzieć, co mają do czynienia, co mieli do czynienia. I on zjadł ten zwój i musiał on nad ludami prorokować. Ja chciałem przeczytać tą ostatnie wiersze w Objawieniu 10. Tutaj mniej więcej jest to samo napisane. Objawienie 10 rozdział od wiersza 8. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał. Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na ziemi. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, aby mi dał książeczkę. A on rzekł do mnie, weź i jedz ją, gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Czyli nie Ezechiel to mógł poświadczyć i jemu zostało powiedziane tak. Jest napisane, wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. Ja nie chciałbym teraz tutaj się zagłębiać w tych starych rzeczach, one się i tak staną tak, jak Bóg to sobie przedsięwziął w swoim słowie i powiedział. My ale jesteśmy tutaj, ażeby otwartymi oczyma te rzeczy uporządkować i ażeby je tak czynić, jak jemu się to podoba. Ja chciałem jeszcze raz powiedzieć, chciałem Bogu podziękować za ten wielki przywilej, że który On nam darował, że my zostaliśmy godni uczynionymi tym, że my w tym ostatnim odcinku czasu możemy być tutaj na ziemi, możemy mieć otwarte oczy i nasze serca mogą być otwarte i że możemy wierzyć i rozumieć to, co teraz się dzieje i również cały rozwój tego wszystkiego, jak my teraz to widzimy. Ja nie chciałbym się teraz w tym wiele zagłębiać, ale jedno chciałem powiedzieć, wszystko to nas boli, ale tak musi być, to jest naturalnie jeszcze ten naturalny i polityczne powiązanie, to musi przyjść do jednej mocy i my widzimy, co się teraz dzieje. Te rzymskie umowy mają swoją prawomocność. Co, z czym ja mam problem? Ja bym chciał wam powiedzieć, to jest to, że na tą europejską flagę się bierze, ten symbol przejmuje tych 12 gwiazd, które są nad głową Marii, jak ona wiele na wszystkich możliwych zdjęciach i statuach jest ukoronowana, że się weźmie te 12 gwiazd do tej flagi europejskiej. Są tylko dwa miejsca w objawieniu, które pokazują, gdzie kobieta oznacza zbór albo kościół. To jest w objawieniu 12, która jest nad swoją głową niesie objawienie 12 i niesie swoją koronę z 12 gwiazdami nad sobą i jest druga kobieta, która jest jak kobieta i jako szetecznica, która jest na tym zwierzęciu i ona bierze teraz ten obraz tej oblubienicy i bierze te gwiazdy na swoją koronę. Wszystko wymieniono i wszystko wymieszano. Ja z tym nie miałbym właściwie mieć problemu, ale kto widział to ostatnie zdjęcie, kiedy nasz kanclerz był w Polsce i to nie było tam oni stali pod tą statuą Marii, ona tam była za nimi, kiedy on którego on tam obejmował Kol tam był i Maria tak trzyma swoje ręce nad tym wszystkim. Nie, Maria trzyma te ręce nad zborem, tylko nasz Pan, którego ręce zostały przebite na krzyżu Golgoty. On mówi, nikt ich nie wyrwie z mojej ręki. My jesteśmy w Jego rękach zapisani. My nie potrzebujemy jakiegoś kultu, my potrzebujemy żywą wiarę, ale tutaj gdzie ta głowa została zniszczona, gdzie tych 95 tez w Gutenberg zostały przybite. Tutaj on bardzo mocno uderzył tym mieczem, ale teraz ta rana, która była uczyniona, teraz ona się goi, jak zostało powiedziane. To jest w moim żołądku bardzo gorzkie wszystko, jeżeli ja widzę, jaki rozwój już za nami jest i teraz tutaj wszystko stuprocentowo bierze swój bieg i my w rzeczywistości jesteśmy w tej ostatniej fazie i ja nie byłbym wystarczająco wiele głupi, ażeby jakiś odcinek czasu podać, bo żaden człowiek by nie wiedział i nie może wierzyć. To może są tygodnie, miesiące albo lata, ja nie wiem, to Bóg wie i to wystarczy, ale jedno wiemy wszyscy, że ten zegar wybije za niedługo tą godzinę i ten czas się kończy. Błogosławiony ten, który teraz to rozpoznaje i widzi, co nie jest od Boga i wychodzi teraz i się oddziela, ażeby Panu służyć, bo również i to brat Branham powiedział, na samym końcu ci jedni, oni tą pieczęć Bożą będą nieśli, a ci drudzy będą mieli znamię zwierzęcia. Wszyscy ci, którzy teraz z tą szeroką masą idą, oni będą mieli tą, znamienie zwierzęcia i ci, którzy się oddają Bogu teraz i się oddzielają i zostaną zapieczętowani Duchem Świętym na ten dzień ich odkupienia, oni niosą tą pieczęć Bożą. Niechajby Bóg nas wszystkich błogosławił. Ja wiem, że to nie było kazanie, którą by gdzieś jakiemuś uczonemu może było dać do słuchania, ale ja wiem jedno, że Duch Boży ma tą możliwość, ażeby to, co tak jest słabo tutaj zniesione i wspólnie zgromadzone, ażeby Bóg nam mógł darować łaski nad tym wszystkim i powiązać to i oświecić, ażebyśmy mogli to wszystko wiedzieć i widzieć tą godzinę i ażebyśmy my naprawdę z przekonania, z Bożą mocą mogli to rozpoznać i widzieć. To musi dojść do tego, ażeby ktoś jeszcze nie siedział w domu i myślał sam u siebie, no może coś tam daleko teraz to tak będzie, może to musi być tak potężnie przyjść, ażeby ci ludzie mogli rozpoznać i pojąć i widzieć, że nie przyjdzie to wkrótce, tylko że już teraz to tak daleko jest. Ten czas nie jest tylko bliski, ten czas już jest tutaj. My musimy teraz się przygotować, ażeby naszego Boga spotkać i ażeby Jemu służyć i dla Niego być, nasze podjęcie decyzji dla Niego podjąć i dla Niego żyć, dla tego, który za nas umarł. Jego imieniowi niechaj będzie w cześć i chwała i uwielbienie i dziękczynienie teraz i na wieki. Amen. Chciejmy powstać i wspólnie ten refren zaśpiewać, takim jakim jestem, tak musi być. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie moja moc, tylko Ty sam. Twoja krew mnie obmywa od grzechów i oczyszcza mnie. O Baranku Boży, ja przychodzę. Ja przychodzę. Moi mili, my chcemy skłonić nasze głowy i skłońmy nasze serca przed Panem i niechajby nie pozostało żadne kamieniste serce w obecności Bożej. On chce to wyjąć z nas, serce darować, które czuje, które odczuwa, które ma współczucie, serce pełne miłości, jak on miał. Ja czuję się bardzo poruszony, ażeby zwrócić uwagę na to, co brat Branham 19 marca 1962 roku powiedział. Wtedy, krótko po zbudowaniu murów w Berlinie, 13 sierpnia 62 roku i tutaj w marcu 61 i tutaj 62 roku i on powiedział, kiedy będzie oddany ten wschodnia część tego miasta z powrotem, wtedy z komunizmem będzie, komunizm będzie zakończony i w katolicyzmie się zakończy. My wiemy to na podstawie Pisma Świętego, że tak to musi przyjść i być. I my to u proroka Daniela o tych królestwach czterech czytaliśmy, więcej nie było i nie będzie. I to czwarte królestwo, ono czasem jest słabsze, czasem mocniejsze, ale na końcu ono będzie, jak jest napisane, z tego gruntu wyjdzie z dołu i szatan da jemu moc, ten smok. W objawieniu 13 od wiersza 1 jest napisane, my żyjemy w tym czasie, w którym to królestwo przed naszymi oczyma się dzieje i rozwija się i to jest nazywane Królestwem Rzymskim. To pierwotne rzymskie królestwo niemieckiego narodu, to można przeczytać i się spytać, dlaczego to tak miało być. Moi mili, czas końca już jest. Ten ostatni odcinek się rozpoczął. Ta religijna i polityczna platforma jest przygotowana. To jest wspólna sprawa z religią i z polityką to będzie, tylko ta różnica jest, że ci religijni mocarze trzymają moc nad politykami i politycy nie wiedzą, co się stanie i to się musi ale stać z powodu tego, ażeby Pismo Święte się wypełniło. Jeżeli by nasz Pan tutaj był, on by powiedział, to Pismo się dzisiaj wypełniło przed waszymi oczyma i to, jak wiele Pisma przed naszymi oczyma się wypełnia w dzisiejszych dniach. Chwała i cześć niechaj będzie naszemu Panu. I jak wiele oczu on na to otworzył, że my możemy widzieć i rozpoznać i możemy wierzyć temu. Moi mili, w związku z tym, co się teraz dzieje, z tym poważnym innymi dziejami, ja mogę sobie wyobrazić, że niektórzy jeszcze są teraz między nami, którzy chcą podjąć decyzję dla Pana. Ja powiem wam teraz, co się w was może teraz się może dziać. Szatan przyjdzie i może powie, ty już próbowałeś tu i próbowałeś tam, ty już chciałeś to i chciałeś tamto i się nie udało i to się nie idzie i tamto nie idzie. On dalej tak wciąż będzie czynił i robił. Nie słuchaj jego. Nie słuchaj go. Słuchaj tego, co Pan mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, wy, którzy jesteście zmęczeni i obładowani, ja was daruję siłę, mocy dla waszych dusz. Przyjdźcie po prostu do Pana, On was przyjmie i On wszystko przebaczy was w ostatniej minucie, w ostatnim momencie uczyni z was swoją własną posiadłość i żaden człowiek nie chce, kto jest normalny w swoich myślach i w swoim zmyśle, nikt nie chce od Boga być oddzielony na zawsze. Przyjdźcie do Niego, bo On woła dzisiaj do was. Czas jest poważny, czas jest bliski, czas już jest. Bóg niechby się nad nami wszystkimi zlitował i niechby z nami wszystkimi by nam łaska w tej poważnej godzinie, w której jesteśmy i do której doszliśmy. Kto swoją rękę chce podnieść do Pana, niechby to uczynił. Wszyscy niechby się modlili, niechby wszyscy zamknęli swoje oczy, niechby wszyscy otworzyli swoje serca. To jest teraz godzina, godzina wypełnienia Pisma. To jest ten czas wywołania. To jest czas wywołania zboru, oblubienicy i tego zgromadzenia się tych antychrystycznych mocy. I my dziękujemy Tobie, Panie, z serca, że możemy mieć Twoje słowo, że możemy być oświeceni i objawione nam to jest poprzez Ducha Świętego. My Cię prosimy, Panie, wspólnie, wyjątkowo o naszą młodzież, Panie umiłowany. Ty niechaj byś, Panie, wyrywał i do siebie pociągał, niechaj byś uwalniał i grzechy przebaczał, niechaj byś Ty darował łaski podjęcia decyzji dla Ciebie i daruj Ty, Panie, pragnienia za Tobą, ażeby Ciebie naśladowali, Panie, i ażeby Tobie stać do dyspozycji, Panie. My dziękujemy Tobie za tą Ewangelię Jezusa Chrystusa, za tę wspaniałą Ewangelię zbawienia, która jeszcze dzisiaj każdego zbawia, który uwierzy w Chrystusa. My dziękujemy Tobie za to prorocze słowo tego Starego i Nowego Testamentu. Panie, my żyjemy w tym, Panie, jak ryby w wodzie żyją, Panie, bo człowiek nie żyje tylko chlebem, ale z każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych. Panie, my czcimy i uwielbiamy Cię, Panie, i my dziękujemy Tobie. My czcimy Cię i uwielbiamy. Niechajbyś teraz wszystkich ratował, Panie. Niechajbyś wszystkich uwalniał, Panie. Niechajbyś wszystkich uzdrawiał. Błogosław wszystkich i niechajbyś Ty, Panie, chrzcił duchem i ogniem. Chrzci, Panie, Twoim Duchem Świętym. Panie, niechaj byś Ty przyszedł na Twój zbór i niechaj byś Ty nas zapieczętował. Zapieczętuj Ty nas, Panie, z tą pieczęcią Ducha Świętego, która jest pieczęcią Bożą. Halleluja, halleluja. Zabierz wszelką obojętność, wszelką... Wszystko od nas zabierz, co przed Tobą się nie może ostać. My Cię czcimy i uwielbiamy, Panie. Panie, halleluja, halleluja. Chwała i cześć niechaj będzie Tobie.